Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa, aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi tak, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ewangelia według świętego Jana jest tekstem bardzo głębokim, teologicznym. Wszystkie cztery Ewangelie są bardzo głębokie, ale Ewangelia świętego Jana, pisana jako czwarta, najpóźniej, zawiera w sobie nie tylko same fakty z życia Jezusa, ale też właśnie takie teologiczne spojrzenie, które Pan Bóg w jakiś sposób objawiał autorowi, czyli świętemu Janowi. I z tego niełatwego do zrozumienia fragmentu przebija się niesamowita jedność między Jezusem a Jego Ojcem. Jezus o tym mówi: Nie mogę czynić sam od siebie. Robię to, co widziałem i widzę u mojego Ojca. Czynię to samo, co mój Ojciec, a Ojciec czyni to samo, co ja. Bo mój Ojciec mnie miłuje i okazuje mi wszystko to, co sam czyni. I tak jak Ojciec ożywia, tak samo ja, mówi Jezus, ożywiam. I dalej, kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu. Wypływa z tego tekstu wizja niesamowitej jedności Jezusa ze swoim Ojcem. Proszę zobaczyć, my kiedy obserwujemy świat, ludzi wokół nas, możemy zobaczyć, może niekoniecznie od razu duchową jedność, ale na pewno podobieństwa, które występują między rodzicami a ich dziećmi. To jest kwestia już samego wyglądu. Bardzo często, kiedy się rodzi dziecko, to jedne z pierwszych słów to jest: o, podobny do mamy, o, podobny do taty. Szukamy tych podobieństw. Zadziwia to nas. Pamiętam, jak jeden z księży kiedyś tłumaczył te słowa, które Pan Jezus mówi, że, cytując zresztą Stary Testament, że połączy się mężczyzna i kobieta i będą jednym ciałem. Że to bycie jednym ciałem to właśnie dziecko. Bo patrzy się na dziecko i w jego rysach widać i ojca, i matkę. W jednym ciele połączyły się dwa ciała. Więc przede wszystkim w tym, co widać, ale nie tylko, w zachowaniu, w przyzwyczajeniach, w różnych rzeczywistościach widać, z jakiej jesteśmy rodziny. Mój brat jest młodszy ode mnie 4 lata i zaczął uczęszczać do takiej wspólnoty, do której wcześniej ja uczęszczałem, i denerwowało go to bardzo, bo na początku wszyscy mówili: o, ale jesteś podobny do swojego brata, o, a mówisz tak jak on, o, ruszasz się tak jak on, o, on też tak mówił. Jest tak, że nie wyprzemy się swojego pochodzenia, widać to po nas, z jakiego domu jesteśmy. I dalej to się wiąże też z różnymi ideałami. Czasem się zdarza, choć dzisiaj niestety wiele tych ideałów upada i można to zobaczyć przede wszystkim w jakichś powieściach albo filmach, ale chyba ciągle jeszcze tak jest w niektórych przynajmniej rodzinach, że czasem się komuś mówi: słuchaj, ty się wyrzekłeś rodzinnych ideałów. Nasza rodzina nigdy tak nie postępowała. To nie tylko podobieństwo rysów twarzy, nie tylko podobny ton głosu, nie tylko podobna gwara czy sposób wypowiadania słów, ale nawet przyzwyczajenia, nawet jakieś tradycje, które pokazują, z jakiej rodziny jestem. I skoro w rekolekcjach mamy mówić o sferze duchowej, to nie da się ukryć i przecież dobrze o tym wiemy, że duchowo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, że chociaż na ziemi mamy ojca i matkę, to Bóg jest ponad tym. Prorok Izajasz o tym dzisiaj mówi: choćby niewiasta zapomniała o swoim niemowlęciu, ja o tobie nigdy nie zapomnę. W porządku duchowym naszym ojcem i naszą matką jest Bóg, który kocha nas miłością doskonalszą niż miłość ojca i matki. I my jesteśmy Jego dziećmi. I to nasze dziecięctwo niesie za sobą dziedzictwo. Mamy spadek, mieszkanie w niebie, które należy się nam dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I powstaje pytanie: czy po mnie widać, że jestem Jego synem? Słyszymy w Piśmie Świętym o tym, czytamy o tym w Piśmie Świętym, że stworzył nas Bóg na swoje podobieństwo. Słyszymy o Chrystusie, który stał się człowiekiem, że był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Więc możemy założyć, że wszystko, co nie jest w nas grzechem, wszystko to, co dobre, jest na podobieństwo Boga. Czy ja o to umiem dbać? Czy ja w ogóle widzę to w sobie? Czy ja czuję się Bożym dzieckiem, synem, córką? Pamiętam takie poruszające świadectwo kobiety, która przeżyła własną aborcję. Aborcja się nie udała, ona się urodziła. I to jest dość znany film w internecie, można go znaleźć. Jak ta kobieta już dorosła, przemawia w jakimś parlamencie bodajże i mówi swoje świadectwo o tym, jak Chrystus uratował jej życie. I mówi tam właśnie takie słowa: ja się niczego nie boję, bo jestem córką króla. Bo we mnie, w moich żyłach płynie krew królewska. Nieważne, z jakiego jestem domu tu na ziemi, mam niesamowitą godność, której mi nikt nie może zabrać. I proszę zobaczyć w tej przypowieści o miłosiernym ojcu, którą żeśmy w czasie rekolekcji rozważali, ten moment, kiedy syn wraca zagłodzony, wybiedzony, i ojciec mu oddaje, zakłada mu nową szatę, pierścień, sandały, to jest właśnie znak tego dziedzictwa. Nikt go nam nie jest w stanie odebrać. Nikt, żaden grzech, żadna słabość nie jest w stanie ci odebrać tego, że jesteś dzieckiem Boga i że masz dziedzictwo, mieszkanie w niebie. Jedynie ja sam mogę to odrzucić moją wolną wolą, tak jak zrobił to marnotrawny syn. I jeśli w tych rekolekcjach mówiliśmy o relacji, potem o walce z grzechem, o spowiedzi świętej, w
Wczoraj o tym, że potrafimy naszą wiarę łączyć z różnymi takimi złymi przyzwyczajeniami, że to się taka hybryda robi zamiast wiary, to dzisiaj warto powiedzieć, że bycie dobrym katolikiem, uczniem Chrystusa, Synem Bożym, to nie tylko niegrzeszenie, w sensie nie uleganie pokusom, które nas jakoś rozmydlają, rozcieńczają naszą wiarę. Bycie Synem Bożym to wypełnianie nakazu, który nam Jezus odchodząc z tego świata zostawił. A ten nakaz brzmi: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I jest to bardzo piękne, że wspomagamy misjonarzy, że wielu ludzi Kościoła ma takie poczucie, że tam gdzieś w Afryce, na Syberii, w różnych miejscach w naszym imieniu misjonarze głoszą Ewangelię. Trzeba się za nich modlić, trzeba ich wspomagać finansowo. Jest to piękne i bardzo szlachetne, ale nie możemy się na tym zatrzymać, bo oni nie wykonują pracy za nas. Każdy z nas ma ten rozkaz wypełniać. Idź i głoś Ewangelię. W jaki sposób? Święty Franciszek do swoich uczniów, tych, którzy chcieli za nim iść. Wiemy, kto to był Święty Franciszek. Człowiek, który dokonał rewolucji w Kościele. Do dzisiaj, mimo że to było tak dawno temu, jest jednym z najbardziej znanych i czczonych świętych. I on w tym swoim radykalnym ubóstwie, w tym swoim życiu, takim bardzo nędznym, powiemy po ludzku, ubogim, mówi do swoich braci: macie głosić Chrystusa w każdej chwili swojego życia, a kiedy nadejdzie taka konieczność, także ustami. Nam słowo głosić kojarzy się od razu z mówieniem. Natomiast Franciszek mówi, że tylko w konieczności mamy ustami głosić Jezusa. Jak więc jeszcze można, jak więc inaczej powinniśmy Go głosić? Naszym życiem. Proszę zobaczyć, Pan Jezus potępia faryzeuszów. Mówi, że to są ludzie, którzy co innego robią, a co innego mówią. Że na ludzi nakładają ciężary, ale sami ich nie chcą palcem tknąć. Że pokazują wszystkim, jacy są rozmodleni, jak poszczą, jak dają jałmużnę, ale wszystko na pokaz. A w sercu są zupełnie inni. Więc pytanie, czy ci, którzy są najbliżej nas, kiedy na nas patrzą, to widzą w nas Chrystusa? Mam wrażenie, nie chcę jakoś umniejszać pracy moich współbraci, którzy pracują i w Afryce, i na Syberii, i na Kubie, i w różnych innych miejscach świata, ale mam czasem wrażenie, że łatwiej jest pojechać do obcego kraju, obcej kultury, bo tam ludzie już przez sam fakt, że się pojawiłeś, zadają pytania o wiarę. Jak to się stało? Że zostawiłeś swój piękny świat, swoją rodzinę, że zostawiłeś luksusy, które nie da się ukryć, w krajach Europy życie jest na dużo wyższym poziomie niż w takim Burkina Faso, jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Więc tam sama obecność misjonarza już stwarza pytania, o to już jest świadectwo. Trudniej we własnym domu, trudniej być świadectwem dla męża, żony, dla dzieci, wnuków. Mi łatwiej jest być świadectwem dla was, kiedy widzicie mnie tylko na ambonie i przez minutę, jak się mogę uśmiechnąć, wychodząc z kościoła. Jaki jestem naprawdę, to wiedzą moi współbracia, którzy ze mną na co dzień żyją. I trudniej jest być świadectwem dla nich. Trudno jest żyć tak, żeby w moim życiu oni widzieli Chrystusa. To jest bardzo trudne. Ale Pan Jezus nie mówił, że będzie łatwo. Jeśli chcę naprawdę być Jego uczniem, to dobrze by się było zastanowić, czy w moim życiu widać Jego. W Apokalipsie jest taki obraz, święty Jan ma taką wizję niewiasty, która jest goniona przez smoka, bo jest w stanie błogosławionym i ma urodzić mężczyznę i smok chce go porwać. Oczywiście smokowi nie udaje się porwać. Ten mężczyzna jest wzięty do Boga, no i tam cała wizja. Niektórzy interpretowali to tak, że tu chodzi o Maryję, która rodzi Jezusa. Ale raczej prawidłowa interpretacja jest taka, że to ta kobieta, która rodzi Jezusa, to jest Kościół, który nieustannie rodzi Jezusa, idąc na cały świat i głosząc Ewangelię. Poród zawsze się wiąże z bólem. I patrząc tak globalnie na Kościół, faktycznie mówi się, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Im więcej się gdzieś Kościół prześladuje, im bardziej się próbuje zabić, wyplenić wyznawców Chrystusa, tym ten Kościół się mocniej w takim miejscu rozwija. I podobno, a propos walki z Kościołem w Polsce, kiedyś ktoś powiedział, że jak chcecie im zaszkodzić, to ich nie gnębcie, wręcz przeciwnie, dajcie im przywileje. Bo Kościół gnębiony, Kościół, który jest w bólu, rodzi w tym bólu Chrystusa. Przed II wojną światową, w czasie komunistycznej rewolucji w Hiszpanii, zamordowali całe seminarium moich współbraci, misjonarzy klaretynów. Bardzo wielu wtedy zginęło, mamy wielu męczenników z tamtego czasu w kościele, biskupów zamordowanych, księży, siostry zakonne. I całe seminarium, prawie 50 chłopaków plus przełożeni, zostało zamordowanych za Chrystusa. Za to, że nie chcieli zdjąć sutanny. I oni, będąc zamknięci w takiej sali, z której byli zabierani i zabijani, napisali testament do nas, do swojego zgromadzenia. I piszą: kochane zgromadzenie, piękne, bardzo wzruszające słowa, młodych chłopców, którzy marzyli o tym, żeby jechać na misję, i piszą tam, że nie zamieniliby tych misji na możliwość oddania życia za Chrystusa. I piszą tam: kochane zgromadzenie, będziesz rosnąć, dopóki będziesz podlewany krwią męczenników. I choć my dzisiaj tutaj nie musimy przelewać krwi za Chrystusa, w wielu miejscach tak, do dzisiaj w niektórych krajach islamskich choćby można za posiadanie Pisma Świętego, za wyznawanie Chrystusa, które jest nazywane bluźnierstwem, stracić głowę. U nas nie. Ale to nie znaczy, że Chrystus nie wzywa nas do cierpienia za Niego, do tego rodzenia Go, które jest cierpieniem, choćby bardzo małym cierpieniem. Zobaczcie, jak ciężko się przyznać do Chrystusa, kiedy Go ośmiesza kolega w pracy. Jak ciężko jest zrobić znak krzyża, przejeżdżając koło kościoła. Jak ciężko nam bronić wiary, mimo że nikt nas za to nie pobije. Może się zaśmieje, może powie: a głupi jesteś. Czasami bardzo trudno, choć to nie jest przelanie krwi. A tego właśnie od nas Chrystus wymaga. I mówiłem o tym dzisiaj młodzieży, która tutaj była, że tak naprawdę my lubimy ludzi, którzy umieją się postawić. My szanujemy ludzi, którzy mają swoje zdanie i go bronią w różnych dziedzinach życia, tak samo i w wierze. Ale wolimy ich podziwiać i na nich patrzeć, niż sami się zdobyć na taką odwagę. I jesteśmy tacy właśnie letni. A Pan Jezus wzywa każdego z nas. Masz głosić Ewangelię. Ma być w twoim życiu widać mnie. Masz rodzić swoim życiem mnie dla świata. Żeby ludzie, którzy na ciebie patrzą, którzy z tobą są, w twoim życiu, w twoim zachowaniu widzieli Chrystusa. Zobaczcie, jak często ludzie niewierzący właśnie to nam zarzucają, że my mamy piękne ideały, że mamy piękne tradycje, piękne święta. Ale kiedy się na nas patrzy na co dzień, to się niczym nie różnimy od tych, którzy nie wierzą. Wręcz przeciwnie, mówimy sobie: taki jest świat. Wszyscy oszukują, wszyscy kradną, wszyscy kłamią. Wszyscy żyją rozwiąźle. No, takie tłumaczenie, bo wszyscy inni. Ale skoro z tych wszystkich to ty masz świadomość, że jesteś dzieckiem Boga, to czy nie powinieneś od siebie wymagać więcej? Czy Pan Bóg będzie mógł nas tak wpuścić do nieba z otwartymi rękoma, bo przecież się spowiadamy, bo chodzimy do komunii, bo się modlimy, jeśli nie jesteśmy świadectwem dla naszych bliskich? Czy będziemy mogli spokojnie patrzeć, jak ci nasi bliscy nie idą do nieba z nami, bo myśmy im nigdy o Chrystusie nie powiedzieli, bo myśmy im Go nie pokazali naszym życiem? Wiem, że to trudne, o czym mówię, i zdaję sobie z tego doskonale sprawę. I wiem doskonale, jak często Mi jest trudno być Chrystusowym. Wtedy, kiedy nie mam na sobie sutanny, wtedy, kiedy ktoś nie wie, że jestem księdzem. Niełatwo w każdej chwili życia pamiętać, że mamy być świadectwem. Że bycie misjonarzem to nie tylko gdzieś tam na obcym kontynencie, ale to właśnie tu, tu gdzie żyję, tu gdzie mieszkam. Mam obowiązek pokazywać Chrystusa innym swoim życiem. Warto sobie takich ludzi przypominać, nie tylko wielkich świętych. Dla mnie takim przykładem zawsze była moja świętej pamięci babcia, która nie skończyła nawet podstawówki, bo zaczęła się wojna i po wojnie już do szkoły nie wróciła. Mimo że po ludzku nie była wykształcona, uważam, że była jedną z najmądrzejszych osób, jaką w życiu spotkałem. I była dla mnie w tej całej swojej prostocie osobą, która bardzo mocno pokazywała Chrystusa, nie siląc się na jakieś wielkie słowa teologiczne, nie. Po prostu tym, w jaki sposób żyła. Prostotą, prawdą, ona nie potrafiła kłamać, nie potrafiła oszukiwać. Kiedy wracała ze sklepu i okazało się, że miała o grosz za dużo wydaną resztę, to wracała, żeby tego grosza oddać. Szanujemy takich ludzi. Tak się dzisiaj często mówi, trudno znaleźć dobrego pracownika, trudno znaleźć człowieka, który nie oszukuje, trudno znaleźć kogoś, komu można wierzyć na słowo. To czy nie my pierwsi powinniśmy takimi być? My, którzy mienimy się uczniami Chrystusa, którzy mówimy wierzę w jednego Boga, my, którzy mamy świadomość tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Zostawiam was, kochani, jeszcze jest chwila do świąt, z tą refleksją. Jeśli na twarzy dziecka widać rysy jego rodziców, jeśli w zachowaniu dziecka widać w jakiś sposób to, z jakiej jest rodziny, to czy ci, którzy na mnie patrzą, widzą we mnie, że jestem Bożym dzieckiem, Bożym synem, Bożą córką? I czy ja przypadkiem nie próbuję ewangelizować tylko przez gadanie i upominanie? I wiemy dobrze, że nie lubimy, jak się nas upomina. A z drugiej strony rodzice, dziadkowie mają ciągle taką tendencję, żeby tym młodym gadać nieustannie. Idź do kościoła, nawróć się, pomódl się. To nic nie daje. I ile znam takich młodych osób, które mówią, proszę księdza, co z tego, że rodzice mi kazali chodzić do kościoła? Co z tego, że w tym kościele żeśmy razem stali pięknie ubrani, co niedzielę i śpiewali i na znak pokoju się do siebie uśmiechali? Jak przed wyjściem do kościoła to był Armagedon w domu. Awantury, kłótnie, bo nie zdążymy, co mam ubrać, przekleństwa, złość. Co z tego, że ci rodzice w kościele pięknie wyglądają, jak się nie odzywają do siebie tygodniami, bo są pokłóceni albo się nie szanują i znieważają na okrągło? Najtrudniej jest być świadkiem dla najbliższych. Ale skąd, jak nie od Boga, brać do tego siłę? Nie mamy prawa się zwalniać z tego obowiązku, choć jest on trudny. I dlatego życzę wam, kochani, żeby i te rekolekcje, które się kończą, i ten wielki post, który jeszcze jest, i za chwilę przeżywanie tych tajemnic śmierci, zmartwychwstania Chrystusa dodawało nam sił do tego, żebyśmy z Nim budowali relacje. I żeby ta relacja sprawiała, że będziemy coraz bardziej podobni do Niego, także ludzie, widząc nas, nie słysząc, co mówimy, chcieli się nawracać i chcieli Go poznawać. Amen.